premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyliński
i Łukasz Kanafa. Zapraszamy do 15. Mamy dla Państwa dziś wyjątkowy program, bo w ostatnim wejściu będzie krótka rozmowa z twórcami filmu Dzień i Noc, ale zanim to będą premiery kinowe i będą premiery streamingowe.
No i też sporo dobrego dla najmłodszych i zaczynamy właśnie od takiego spotkania z filmem, który jest dedykowany tym najmłodszym, może nie najmłodszym, ale takim już plus 8 spokojnie można ten film polecać. Film, który zwie się Szkoła Magicznych Zwierząt. Ja bym się pokusił nawet o taki podtytuł Pipi XXI wieku.
Tak, bardzo nowoczesna animacja, rodem z Niemiec. Film nawet jest, jak rekomenduje dystrybutor, dla dzieci w wieku 6+. Film, który ma w sobie bardzo dużo uroku, bo z jednej strony jest to film aktorski, ale z drugiej strony dużo jest tak zwanych CGI, czyli Computer Generated Images, gdzie bardzo sprawnie, no i w sumie bardzo interesująco, wplecione są zwierzaki, przyjaciele. Ma właśnie ta magia, która sprawia, że nasza Ida, która się przeprowadza do nowej szkoły, no dużo łatwiej jest jej się odnaleźć w środowisku nowych uczniów w nowej szkole, między innymi właśnie ze względu na to, że i nauczycielka jest bardzo otwarta na to wszystko, co przynosi każdy dzień spędzany z uczniami, a także i ciekawy list świata, czy też chyba nawet może bardziej wyluzowana żółwica.
Bardzo fajnie film poprowadzony, bo od początku ciekawi, od początku interesuje i cały czas coś się dzieje. Tam nie ma takich sekwencji, gdzie młodzież mogłaby się znudzić, żeby stwierdziła, że ej, ale ten film się ciągnie. Tam cały czas powolutku dodawane są kolejne tematy, aspekty, które uwagę przyciągają.
A film można zobaczyć m.in. w kinie Bajka Narodziszewskiego.
No i film, który uczy.
O, zdecydowanie. Film, kolejny z tych filmów, o których warto wspominać, reprezentant kina europejskiego, który o walorach edukacyjnych chyba nam najbliższych, tych takich najbardziej dotyczących naszego wrastania w z jednej strony europejskość, ale w drugiej strony zwyczajne dzieciństwo, koleżeństwo. No i zaznajmiający nas z kilkoma ważnymi sprawami, także i tymi dla dorosłych.
Chyba lis najbardziej przykuwa uwagę w tym filmie, moim zdaniem.
Też mi się wydaje, bo jest najbardziej, jakby to powiedziała dzisiejsza młodzież, odjechany. Ale z drugiej strony ma w sobie dużo takiego uroku, który wydaje mi się jest w jakiś sposób emblematem tej energii, którą ma dzisiejsza młodzież w poznawaniu świata i w cieszeniu się życiem. Być może dlatego ten film jest taki optymistyczny.
Więcej takich filmów prosimy. Szkoła Magicznych Zwierząt dla najmłodszych polecamy. Przechodzimy już do kina dla nieco starszych, ale też i dla młodzieży, bo co prawda jest to film akcji, film sensacyjny, ale film bardzo delikatny. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale potencjał tego filmu jest bardzo niewykorzystane. No bo historia jest okej, intryga jest okej, plot twisty się w tym filmie zdarzają i to bardzo często. Mnie irytuje lektor w tym filmie, może dlatego, że to nie jest taki typowo lektorski głos tego aktora.
A mi się właśnie ten głos bardzo podobał. Dla mnie to była duża zaleta tego filmu.
Czułem się na początku trochę, jak ktoś by chciał podrobić film Jak zostać gangsterem.
Trochę tak i w ogóle tutaj się zgodzę z tobą, że to jest niewykorzystany potencjał, bo to mógł być naprawdę bardzo dobry film, ale coś poszło nie tak i nie do końca jestem w stanie powiedzieć co, bo ja obejrzałam ten film i on, pomimo tego, że jest krótki, pomimo tego, że ta akcja jest wartka, tam się bardzo dużo dzieje, jakoś mnie nie porwał, jakoś się nie wciągnęłam w to, co tam się działo, nie przeżywałam jakoś niezwykle emocjonalnie tego filmu i nawet nie umiem powiedzieć, dlaczego?
To jest
kwestia aktorów? Nie wiem.
To jest pierwszy film, który jest osadzony w czasie pandemii. Polski pierwszy film. Nie pierwszy?
Nie, był już taki w trakcie pandemii. Nie pamiętam czyj, ale był okropny, więc może dobrze, że nie pamiętamy, co to było, ale
pierwszy,
był.
Tak? Pierwszy taki w miarę dobry.
Tak.
Mamy dyrektora Banku Narodowego, mamy sekretarkę, czy księgową, już nie pamiętam.
Księgową.
Mamy ochroniarza i oni robią skok na Narodowy Bank i kradną złoto. No i zaczyna się sprawa komplikować, jak to w każdej takiej historii. Jak zobaczyłem jednego aktora na ekranie, to jest Michał Roznerski, czyli amant polskich...
Mikołaj.
Mikołaj Roznerski, amant polskiego kina i seriali przeróżnych, dał radę w tej roli. Bardzo się obawiałem jego gry aktorskiej, bo to podobno jest aktor jednej miny.
No właśnie, ale może wróćmy do tego lektora, czyli Piotra Witkowskiego i może powiedzmy w końcu, o jakim filmie mówimy, czyli
Blef doskonały, nie powiedziałem na początku?
Chyba jednak nie.
No to zrobiliśmy długie wprowadzenie.
Blef doskonały, braci Węgrzyn, Michała Węgrzyna, reżysera i za reżyserię odpowiada i scenariusz, Wojciech za zdjęcia. Film, który dla mnie osobiście jest do włączenia nie tylko teraz, przy okazji jego wczorajszej premiery kinowej, czy też do włączenia, do zobaczenia w kinie, ale do zobaczenia także mniej więcej za 20 lat i przypomnienia sobie, dlaczego, co tak naprawdę pandemia zrobiła z produkcją filmową. Bo w tym filmie, tak wracając do tego, co powiedziałaś, Igor, że coś jest nie tak, czy też tego, Grzegorzu, co mówisz, że nie został potencjał wykorzystany. Wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, że pandemia między innymi wpłynęła bardzo istotnie na proces produkcyjny, czyli na przykład na ilość aktorów, na ilość statystów, na ilość plenerów. Te wszystkie rzeczy było dużo ciężej załatwiać, bo wymagały przede wszystkim zagwarantowania bezpieczeństwa zarówno twórcom, tym przed ekranem, jak i za kamerą. W związku z czym filmy widać, że są trochę robione, nie chciałbym powiedzieć na pół gwizdka, bo jestem przekonany o tym, że twórcy filmu włożyli całe serce, tak jak zresztą podobnie do innych i wcześniejszych filmów, żeby wymienić chociażby Gierka, to mam wrażenie jednak, że te obostrzenia w jakiś sposób wpłynęły też na to, że trochę jest pustawo przed tą kamerą i że trochę ta akcja, trochę jej brakuje tej soczystości kina kryminalnego, do której, mogę powiedzieć, jesteśmy w kinie polskim, tym bardzo współczesnym, tym głównego nurtu bardzo przyzwyczajeni. Jest to w mojej ocenie jeden z tych filmów, które właśnie, jeśli powstałby festiwal filmów robionych w czasie COVID-u, byłby jednym z tych lepszych właśnie, pokazujących, że można opowiadać historię. To jest chyba najważniejsze w filmach. Można w jakiś sposób zaaranżować sytuację, czy to kryminalne, jak w tym wypadku, czy jakiekolwiek inne, fabularne, które można realizować pomimo tego, że wiele rzeczy robić nie można.
No tak, aktorów sztuk 9 na planie. Efekty specjalne wiele do życzenia pozostawiają. Tam jest chyba 2 czy 3 razy użyta jest broń. I to w taki sposób, który nie przekonuje w zupełności. Tylko widzisz, ja mam ten problem, że jak musisz komuś tłumaczyć żart, to nie jest śmieszny.
No właśnie.
Jeżeli ten film będziemy musieli tak komuś tłumaczyć, że tu masz rację, ten film pokazuje, jak funkcjonowało kino w dobie pandemii, ale jako efekt końcowy nikt nie będzie pytał, dlaczego. Oni chcą oglądać film, tak jak pizzę, jeść dobrą pizzę. Nikt nie będzie myślał, że to było w czasie pandemii i tylko był jeden kucharz.
To był film, który mnie nie rozbawił ani razu. Właśnie on miał taki potencjał troszkę komediowy, ale jakoś ja się nie śmiałam.
Mnie wciągnęła historia, ale nie rozbawiła.
Nie miałam ciarek żenady, a obawiałam się, że to będzie kino takie jak Patryk Wega, coś w tym stylu, że to będzie takie bardzo męczące.
Przepraszam, sytuacja w taksówce mnie rozbawiła.
No tak, trochę obśmianie tego, a propos w jakim języku jest arigato.
Tak.
Tak, to jest jedna z tych scen, w których widać, że pozwolono kamerze, żeby jednak trochę została. Chociażby właśnie, żeby sportretować minę kierowcy jednego z taksówek. A propos tego, jak się do niego zwracają jego pasażerowie. Ale w tych momentach, tych momentów jest bardzo mało w tym filmie. Kamera zdaje się po prostu trochę jest bardzo pocztówkowa. Zrobić szybciutko zdjęcie, nagrać scenę, przejść do następnej sekwencji zdjęć. I tutaj dotykamy w sumie tego ważnego tematu. Czy ktokolwiek będzie się zastanawiał, kino kryminalne powinno wciągać. Uh-huh. Opowieść powinna być...
Jest wciągająca.
Ale czegoś w filmie brakuje. Czego? Może państwo zechcą się sami przekonać. Wydaje mi się, że warto wybrać się na Blef doskonały do kina.
Oczywiście. Czy doskonały, to już sami ocenicie. Przechodzimy do kolejnej, trzeciej propozycji kinowej, Sundown. I tutaj już lecimy w wielki świat.
I wielkie kino. Wielkie kino, które rozpoczyna się w sposób bardzo spokojny. Michel Franco zresztą w nowym porządku, on zachwycił świat swoim bardzo nowatorskim, bardzo młodym, ale jednak celnym, trochę postapokaliptycznym sposobem widzenia ludzkości i przyszłości człowieka. Zrobił kolejny film, świetnie obsadził Tima Rotha na pierwszym planie. który wybiera się na wakacje. Można wywnioskować, jak dotarłem w międzyczasie do Acapulco, do Meksyku. Tak a propos jego podróży gdzieś w Meksyku i później do Europy. Historia bardzo zamożnych ludzi, którzy spędzają wakacje w Meksyku, ludzi, którzy na co dzień są baronami mięsnymi w Londynie, mają ogromne fortuny. Tam widać chociażby po hotelach, po widokach z pokojów, po ilości basenów, no, po przepychu, którego nie brakuje wokół naszego głównego bohatera, jego siostry i jej dzieci. No i w pewnym momencie można się zastanawiać, o czym będzie ta historia, bo człowiek po jakichś 15 minutach oglądania tego, że niektórym ludziom żyje się bardzo wygodnie, może zacząć się zastanawiać, no o czym będzie ten film.
Tak, ja właśnie wtedy miałam ten moment, kiedy zastanowiłam się, czy wyjść z kina, czy jednak zostać. No i wtedy wydarzyło się coś, co sprawiło, że zostałam, ale miałam jeszcze kilka takich momentów i jak mówisz o tym, że to jest wielkie kino, to ja tak nie do końca się z tym zgadzam. Bardzo mnie ten film zmęczył, a Nowy Porządek uważam, że był genialny. Więc tu mam jakiś taki trochę dysonans.
To ja troszeczkę będę bronił tego, co powiedziałem a propos wielkości tego filmu. Wydaje mi się, że dla mnie wielkimi bywają filmy, które zapowiadając się nie wiadomo czym się objawią gdzieś pod koniec. Z jednej strony objawiają się czymś, co mnie osobiście prowadzi do głębokich refleksji, ale z drugiej strony przez cały czas charakteryzują się pewną dyscypliną formalną, na przykład posiadającą swój rytm. Dlatego niektóre filmy uchodzące za nudne też dla mnie mogą być bardzo ekscytujące, chociażby z tego względu, że uwielbiam chociażby Toni Erdmana, gdzie film trwa Maren Ade, 2,5 godziny i przez 2 godziny jest na dobrą sprawę bardzo nużący i bardzo zwyczajny i w ogóle nie zachwycający, kiedy ostatnie 30 minut filmu bardzo wybija, zresztą nie tylko mnie, pamiętam świetne przyjęcie tego filmu w Cannes, zresztą gdzie go oglądałem, to tego typu zabiegi formalne w kinie uwielbiam i wydaje mi się, że bardzo podobnie zrobiono film Sundown, gdzie opowieść o tym, że chcemy sobie odpocząć od swojego życia i od bliskich i od pewnych problemów, od których nie wypada odpoczywać, bo niektórzy, zwłaszcza bliscy, mogą na ciebie liczyć, mają prawo na ciebie liczyć. No, kilka ważnych pytań pada w tym filmie i chyba jedno, co najbardziej podoba mi się w tym filmie, to to, że odpowiedzi są raczej w liczbie pojedynczej w pierwszej osobie. Ja, ale nie w sensie egoistycznym ja, a raczej w sensie zadbania o siebie, że nie chodzi tylko i wyłącznie o wszystkich, którzy chcą czegoś od ciebie, ale bardziej chodzi o to, czego ty możesz chcieć dla siebie, chociażby niezależnie od tego, ile masz lat.
No wydaje mi się, że tutaj to już było tak przeciągnięte aż do jakiegoś ekstremum, to dbanie o siebie i w sytuacji, w której znalazł się bohater, kiedy ginęli ważni dla niego ludzie, to jednak było moim zdaniem egoistyczne i mówisz o filmie Toni Erdman, który uważam za genialny. Tutaj, a był bardzo długi, to był bardzo krótki film, on trwał 1 godzina i 20 minut, a ja naprawdę byłam wykończona nim i formalnie, owszem, jest wspaniały. To, jak bohaterowi cały czas bardzo irytująco dzwoni telefon, aż nam to po prostu dzwoni w uszach, i ja sobie myślałam, dlaczego ten człowiek nie wyciszy telefonu, jeśli nie chce go odbierać. I to było rzeczywiście bardzo dobre, bo ten dźwięk tych przychodzących powiadomień ze mną zostanie na pewno na długo, ale jakoś nie, no mnie nie przekonał ten film i ten bohater też mnie nie przekonał.
Wspaniale, czyli słyszycie państwo dwie zupełnie, no może nie zupełnie, ale jednak inne opinie. A jaką wy będziecie mieli? Zapraszamy na Sundown, między innymi do Kina Bajka.
Za chwilę ruszamy na platformę i tam też zaczniemy od propozycji dla dzieciaków. Magiczna Słonica, animacja, która trafiła na Netflixa. Fantastyczna animacja, jeżeli chodzi o barwę, o grafikę, o to, jak są prowadzone czy to postaci, czy zwierzęta. No i też morał, który płynie z tej bajki. Ale mam dwóch synów, 4, już 5 i 7. Nie za bardzo przykuł ich uwagę. Jednak tak plus 8 bym polecał ten film, żeby puszczać dzieciom.
Ja go zobaczyłem, miałem akurat taką okazję, że w okolicach 17 marca, kiedy była premiera Magicznej Słonicy na Netflixie, miałem okazję zobaczyć ten film z moją mamą, która zaproponowała, żebyśmy właśnie włączyli jakąś bajkę. Ja sobie pomyślałem, bo już na początku miesiąca znalazłem, że będzie taka magiczna słonica. No chciałem zobaczyć, jeszcze wcześniej nie widziałem. Zobaczyliśmy razem film i razem dyskutowaliśmy w czasie tego filmu, między innymi o tym, w jaki sposób pokazana jest polityka, książę w tym wypadku, bo pojawiają się między innymi trzy życzenia, które ma spełniać nasz młody, główny bohater. Rzeczy niemożliwe, które wymyśla nasz władca. No i chociażby to, w jaki sposób w mojej ocenie zaczyna pewien temat filmów Netflixowych dla najmłodszych, które być może roszczą sobie pretensje do tego, żeby stawać się filmami w cudzysłowie światopoglądowymi rzędu filmów Disneya, czy troszeczkę mniej DreamWorku. Czyli bardziej chodzi o to, żeby Netflix zaczynał robić filmy, które nie tylko i wyłącznie zajmą uwagę dzieci przez ileś czasu, ale także, żeby proponowały pewną wizję chociażby świata, pewną wizję młodości, pewną wizję wychowania. Jest kilka takich ukłonów, które zauważyłem w tym filmie, które robione są właśnie w stosunku do rodziców, którzy mogą chcieć porozmawiać z dziećmi na tematy mniej ważne lub bardziej ważne, do czego ten film bardzo zachęca. Zresztą miałem też wrażenie, że Magiczna Słonica to jest także ta opowieść o dorastaniu, o których te opowieści akurat w tym nurcie, zwłaszcza na Netflixie, niekoniecznie jest zbyt wiele, więc dlatego warto w mojej ocenie włączyć Magiczną Słonicę, chociażby po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób Netflix próbuje zaproponować filmy, które nie tylko zajmą uwagę, ale też skłonią młodych do zadania sobie kilku pytań, albo rodziców do porozmawiania z nimi na ten temat.
To jest zupełnie inna barykada w przypadku tego filmu, a serialu Big Mouth, który też jest o dorastaniu, a to jest inna para kaloszy.
Ale jeśli chodzi jeszcze o estetykę tego filmu, to ja bym chciała też to docenić, bo rzeczywiście jest film zrobiony naprawdę genialnie. Mi się bardzo te krajobrazy skojarzyły z tym filmem Luca disneyowskim, włoskim, ale też gdzieś w pewnych momentach, jak była panorama miasta, to trochę Lublin tam zobaczyłam, więc myślę, że ciekawy film. Też pod tym kątem warto go obejrzeć.
Jest przepiękny. Polecamy, żeby całą rodziną jednak Magiczną Słonicę obejrzeć. I też zachęcamy, żeby na Netflixie przez chwilę pozostać i zerknąć na serial Wellmania. W ogóle o tym serialu nie czytałem wcześniej, nie słyszałem. Stwierdziłem, o, nowość, zobaczymy z małżonką w domu. Tak wciągnął, że trzy odcinki za jednym zamachem poleciały. Krótkie odcinki, tam chyba 30 minut.
Tak, około 30 minut. Mają niecałe.
Historia polega na tym, że dziennikarka kulinarna ma być jurorką w bardzo prestiżowym programie kulinarnym, ale musi pojechać do Australii na chwilę, na weekend, do rodziny, zobaczyć się z mamą i z bratem. No i następuje niefortunny zbieg okoliczności, traci zieloną kartę, która ją upoważnia do powrotu do Stanów Zjednoczonych, jednak jej stan zdrowia nie pozwala wyrobić nowej i musi się za siebie wziąć, żeby wrócić do Stanów. No i tutaj zaczynają się jej perturbacje. Bezpośrednia bohaterka. Na każdym kroku wybuchamy śmiechem, ale też ten serial, nie wiem czy się zgodzicie, wymaga od nas pełnej refleksji. Nad własnym życiem, nad tym, co nas otacza, jak my pędzimy za karierą, za sławą i jak też niektórzy prowadzą niezdrowy tryb życia.
No tak, to już jest kolejny taki produkt Netflixowy, o którym rozmawiamy, że skłania do refleksji. Tydzień temu mówiliśmy o filmie Najwyższy Czas. No i tutaj bohaterka też mówi sobie, najwyższy czas się za siebie wziąć. Mi się bardzo podoba to, że to jest taka historia wzlotów i upadków. To jest bardzo życiowe. No nikt nie ma takiego chyba samozaparcia, że skoro już zaczyna dbać o zdrowie, to pędzi przez rok i wszystko mu się doskonale układa. Myślę, że to jest po prostu raz w górę, raz w dół. Też jej tryb życia i w ogóle właśnie praca wskazuje na to, że ona niestety musi gdzieś tam obok tych niezdrowych sytuacji się pojawiać. Jest dziennikarką i ma
kulinarną,
ma taką sytuację, że jeśli chce przeprowadzić wywiad z pewnym kucharzem, z pewnym szefem kuchni, no to musi pójść z nim na imprezę. I to jest bardzo trudny dylemat na pewno dla niej, bo tutaj z jednej strony temat, z drugiej strony powrót do Stanów, ale myślę, że właśnie no, największą siłą tego serialu jest bohaterka i aktorka, czyli Celeste Barber. Nie wiem, czy wy i czy nasi słuchacze ją kojarzą z Instagrama i jej działalności. Jeśli nie, to ja gorąco polecam zobaczyć, co ona tam robi. Zajmuje się tym, że przerabia na swoją wersję filmiki nagrywane przez różne instagramowe influencerki.
Czyli taka australijska mama na obrotach.
Trochę tak, trochę tak. I pokazuje po prostu taką normalność. Uh-huh. I mocno się skupię też właśnie na kobiecym ciele. I myślę, że to, że ona jest taka w prawdziwym życiu, też pozwoliło jej z łatwością w tę rolę wejść. I sprawia, że ona jest w tym naprawdę autentyczna. I pomimo tego, że ta lekarka, do której ona chodzi na te badania kontrolne, jej nie znosi, no to my ją kochamy chyba.
Tak, od pierwszych chwil, od pierwszych ujęć chciałoby się mieć taką koleżankę obok siebie, która ma tak naprawdę wszystko tam, gdzie niektórzy mają.
No, jest na pewno bardzo przebojowa, co też zresztą nadaje temu serialowi pewien bardzo fajny rytm, mianowicie chociażby jedna z imprez dla dziecka koleżanki, która dzięki właśnie naszej głównej bohaterce staje się imprezą, gdzie solenizant mówi jej, że to najlepsze urodziny, jakie tak miał w życiu. Właśnie dlatego, że niektórzy, właśnie ci powiedzmy bardziej wyluzowani, którzy mogą sobie pozwolić na bycie dobrą ciocią, czyli taką, która sobie tańczy, taką, która się zajmuje dzieci, taką, która unika sytuacji na przykład stresogennych, czyli na przykład dyscyplinowania dzieci. Wiadomo, że takie postaci się lubi. Tak samo lubi się wszystkich tych, którzy bez zadęcia sięgają po to, co życie ma do zaoferowania. No tutaj z tobą, Igo, nie zgodziłbym się a propos tego, że ona się bierze za siebie, to raczej życie postawiło jej sorry, tutaj się kończy, to
no,
co było do tej pory.
Tak.
Ty już, no to Lamborghini, którym jeździłaś do tej pory, czyli ciało, no już dalej nie pojedzie. Mało tego, potrzebna jest długa wizyta w warsztacie. No i właśnie ten warsztat zdrowotności to jest raczej chyba dla niej dopust Boży, jeśli można tak powiedzieć. To nie, że ona o tym marzy, ale wydaje mi się, że bardzo często bywa w życiu tak, i tutaj wracam do tego wątku, że to jest bardzo życiowy film i to może serial i bardzo może się to podobać, że czasami właśnie różny splot okoliczności życiowych zatrzymuje nas w pewnym momencie, powodując jakąś sytuację, no, której nie przewidzieliśmy, ale sytuację, która wymaga od nas dosyć radykalnych działań. I to, w jaki sposób się zachowujemy w tych sytuacjach, to determinuje naszą dalszą przyszłość. To bardzo często są sytuacje, w których musimy zmienić nasze życie, co niekoniecznie jest komfortowe, ale po jakimś czasie może rodzić bardzo duże plusy, na które no, nigdy byśmy na przykład czegoś nie osiągnęli, gdyby nie jakieś wydarzenie, które jednak no, z pozoru no, nie było czymś, czego dla siebie marzyliśmy. I chyba dlatego ten serial chce się oglądać z odcinka na odcinek, bo przez cały czas widzimy ten rozwijający się papier przyszłości, można tak powiedzieć, który ciągle jest zapisywany przez twórców i przez bardzo charyzmatyczną postać na pierwszym planie, którą faktycznie da się lubić.
Nie wiem, czy się zgodzicie, ale tam jest trochę brytyjskiego humoru. Przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że jakbym czasem taką angielską komedię oglądał.
A
może,
no tak.
Może trochę australijskiego. W sumie chyba niewiele o nim wiemy. Wydaje
no,
mi się, że
wpływy brytyjskie były to.
Tak. Ale w tym wypadku wydaje mi się, że Australijczycy są dużo bardziej wyluzowani niż Anglicy i być może ten ich humor, który też jest w cudzysłowie trochę drewniany, to jednak zyskuje pewien wdzięk. Właśnie ze względu na to, że na antypodach w sumie oni mogą sobie robić
gorąco polecamy serial Uelmania. To jest naprawdę kawał fajnego kina, przy którym się można odprężyć, bo ten film naprawdę odpręża po ciężkim tygodniu w sobotę wieczorem. Polecamy. Polecamy też kolejny serial The Offer.
Propozycja, która sięga lat produkcji pierwszego Ojca Chrzestnego. Produkcja, która może chyba zachwycić nie tylko i wyłącznie tych, którzy Ojca Chrzestnego znają, lubią i cenią i którzy doceniają znaczenie Francisa Forda Coppoli dla współczesnej kinematografii. To też serial, który pokazuje, w jaki sposób rodziły się wielkie historie, czy to aktorów, na przykład Roberta Redforda, który się pojawia w pierwszym odcinku, czy też filmów, reżyserów, producentów i całej tej machiny określanej przez nie tylko nas Fabryką Marzeń. Bardzo fajnie ogląda się serial, w którym widzimy, że nie było to takie łatwe, że bardzo często wymagało to bardzo wiele od tych, którzy niekoniecznie są najbardziej kojarzeni z filmami, czyli od producentów. Bardzo wiele wymagało od scenarzystów. Bardzo wiele. Ja na przykład bardzo zdziwiłem się pewną postawą bardzo znanego zresztą naówczas aktora Franka Sinatry, który w bardzo dosłowny sposób wyraził się do producenta, czy też do scenarzysty a propos, no właśnie, chociażby tego, w jaki sposób portretuje się Włochów. Sam serial opowiada historię tego, w jaki sposób powstawał Ojciec Chrzestny i o tym, że mafia nowojorska odegrała dosyć ważną rolę w produkcji filmu. I to nie dlatego, że pojawili się na ekranie mafiozi, tylko raczej o tych związkach z jednej strony Hollywoodu z światem przestępczym, ale z drugiej strony o opowiadaniu o amerykańskim śnie. No to chyba między innymi najbardziej kusi. Czy to w opowieści Francisa Forda Coppoli, czy w serialu, który jest inspirowany wspomnieniami jednego z tych twórców z tamtych lat. The Offer można zobaczyć na Sky Showtime. Ja póki co miałem okazję zobaczyć jeden odcinek. Jest dłuższy, o ile Wellmania trwa po pół godziny z odcinków. Dwa razy tyle trwa The Offer. Ale serial bardzo dobrze się rozkręca i wydaje mi się, że dla wszystkich tych, których ciekawi z jednej strony kino gatunkowe, kryminalne, z drugiej strony historia kinematografii, zwłaszcza ta amerykańska, oni zdecydowanie odnajdą się w tych perypetiach bohaterów.
Zostawiamy Państwa w rękach Igi, która przygotowała bardzo ciekawą rozmowę, ale to już Iga powiedz.
Tak, przygotowałam dla Państwa rozmowę z Kasią Machałek i Łukaszem Machowskim. To są twórcy filmu Dzień i Noc. To jest film fabularno-dokumentalny o kobietach z Roztocza, czyli bardzo lokalnie tutaj będzie. No i mamy rozmowę o tym, jak ten film powstawał, a będzie można go zobaczyć jeszcze dziś i jutro w kinie Bajka i myślę, że naprawdę warto się wybrać, bo film jest naprawdę przepięknie zrobiony i myślę, że może się spodobać wszystkim tym, którym gdzieś tam te regionalne historie grają w duszy.
To co, to my dziękujemy, my uciekamy. Panowie, tyle byłoby na tyle. Grzegorz Chyliński.
I Łukasz Karafa.
A w rękach Igi jeszcze Państwa zostawiamy.
Łączę się z Kasią Machałek i Łukaszem Machowskim, twórcami filmu Dzień i Noc. I ja chciałabym zacząć od tego, skąd w Was się zrodziła taka potrzeba, żeby ten film stworzyć, bo to jest film, który, jak jest opisany, jest opowieścią o kobietach, magii, obrzędach Roztocza, starości i przyjaźni. A wiem, że dotychczas tworzyliście różne międzynarodowe projekty, żyliście w Londynie przez jakiś czas i chciałam zapytać, czy najpierw była potrzeba zrobienia tego filmu i szukanie miejsca, czy najpierw trafiliście na Roztocze i tam gdzieś w Was ten film się urodził?
To było tak, że właśnie tak jak powiedziałaś, my z Łukaszem mieszkaliśmy przez ponad dekadę za granicą. Realizowaliśmy filmy w Londynie, w Nowym Jorku, czy też w Chinach. I tacy dość zmęczeni po tym czasie intensywnej pracy wróciliśmy na Roztocze, skąd ja pochodzę. I to był taki moment zatrzymania w naszym życiu. To był taki czas, kiedy mogliśmy po prostu spędzić czas z rodziną, z przyjaciółmi, pochodzić po roztoczańskim lesie i zapytać się nas samych, czego chcemy w tym momencie w życiu. I zaczął się krystalizować pomysł na film tak naprawdę krótkometrażowy na początku w temacie śpiewu ludowego. To było coś, co zawsze mnie interesowało i pasjonowało i też wokół czego wyrastałam. Oraz filmu, który by dotykał tematyki właśnie obrzędów ludowych. I te obrzędy ludowe od początku mojego życia mnie fascynowały, ale też przerażały. To był taki temat, który słyszałam gdzieś w wieczornych rozmowach pomiędzy moimi babciami, ciociami, czy po prostu przekazywane z pokolenia na pokolenie różnego tematu właśnie historie, które budziły pewną grozę w małej dziewczynce. I mieliśmy wtedy czas z Łukaszem, żeby po prostu się zastanowić nad tematem, który nas porusza i rozpoczęliśmy dokumentację pod film, która tak naprawdę polegała na tym, że jeździliśmy po okolicznych wioskach, rozmawialiśmy z kobietami z zespołów ludowych, wsłuchiwaliśmy się w ich historię i właśnie pomysł na Dzień i Noc się wtedy klarował.
I tu chciałabym jeszcze dopytać o postać graną przez Sandrę Korzeniak, o tą postać wiedźmy, bo ona jest taka niestereotypowa. Nie jest właśnie taką bajkową wiedźmą, tylko jest taka bardzo nietypowa właśnie. Szczupła, dosyć młoda, ubrana w taki strój, powiedziałabym, że całkiem współczesny. Jak wykonstruowaliście tę postać i jak to się stało, że właśnie ta aktorka ją zagrała?
było tak, że stwierdziliśmy z Łukaszem, że znaczy ja tak naprawdę zawsze byłam zainteresowana historią wiedźm i tych właśnie takich szeptuch i babek, które żyją na roztoczu, wylewają wosk albo też rzucają klątwy. I próbowałam dojść do sedna sprawy. Próbowałam rozmawiać właśnie z moimi bohaterkami czy z różnymi mieszkańcami roztocza i zapytać się przede wszystkim, dlaczego taka osoba ma w sobie tyle sprzecznych emocji, ale też wielki dar. Dlaczego na przykład jest osoba, która może źle życzyć i załóżmy, nie wiem, zakopywać głowę martwego zwierzęcia i rzucać klątwy, tak? I tak naprawdę tych odpowiedzi było tak wiele, albo ludzie się też rzutowali własne doświadczenia na historię o tej osobie, że stwierdziliśmy z Łukaszem, że chcemy pokazać nawoje, właśnie naszą filmową wiedźmę, którą gra Sandra Korzeniak, w taki sposób, aby każdy widz mógł rzutować własne doświadczenia, własną emocjonalność na tą postać i po prostu sam zdecydować, czy ona jest zła, czy ona jest dobra, dlaczego ona takie rzeczy, a nie inne robiła. Czyli żeby tutaj otworzyć właśnie pole do dyskusji.
No właśnie, bo ona jest taka bardzo wielowymiarowa. To nie jest kobieta, o której powiedzielibyśmy, że to jest właśnie zła wiedźma, tak wygląda, tak się zachowuje. Ona ma przecież wnuczkę, o którą bardzo dba. Więc to rzeczywiście takie dosyć niespotykane przedstawienie.
Mam nadzieję, że właśnie, że inni widzowie też to wyczują i będą tacy otwarci do tego, żeby rzutować właśnie własne pomysły, emocjonalność i doświadczenia. I to jest niesamowite właśnie, jak mamy spotkania z publicznością w różnych miastach w Polsce, czy też na przykład podczas właśnie pokazu na Międzynarodowym Festiwalu w Rydze, gdzie mieliśmy swoją światową premierę w konkursie głównym. Właśnie tam publiczność też, najbardziej zażarta dyskusja była właśnie o nawoi. I wydaje mi się, że Sandra Korzenia, która jest prześwietną, utalentowaną aktorką, laureatką paszportu polityki, po prostu stworzyła tą postać nie do końca mówiąc o tym, ale pokazując te emocje i jej gra aktorska i po prostu ja zawsze byłam pod wrażeniem po prostu, że ona potrafi każdym mięśniem na twarzy odegrać różnorodną emocję. To jest niesamowity talent i jesteśmy bardzo wdzięczni z Łukaszem, że udało nam się sprawić, że Sandra zagrała w Dzień i Noc.
Ja jeszcze kilka lat temu powiedziałabym, że to taki film o świecie, który znika, chociaż teraz wydaje mi się, że chyba gdzieś w nas jest coraz większa potrzeba właśnie takiej bliskości z naturą, ale też z taką lokalną tradycją. Więc być może ten film będzie jakimś takim punktem wyjścia czy inspiracją dla widzów, żeby gdzieś głębiej w to wejść, żeby lepiej się zapoznać z tym, co właśnie tutaj jest nam bliskie. Chciałabym zapytać jeszcze o to, jakie macie plany na przyszłość i jaka jest przyszłość filmu?
No to tak naprawdę zacznę może od tego właśnie o przyszłość filmu Dzień i Noc, no bo film, jesteśmy bardzo z tego dumni, to był już taki recognition na różnych festiwalach filmowych, na przykład właśnie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rydze, gdzie jako jedyny z Polski dostał się na festiwal i był pokazywany w konkursie głównym, to tam było po prostu 10 tytułów z całego świata i my, więc to było naprawdę wielkie dokonanie dla nas, reżyserów i wydaje mi się, że nowa karta w naszej karierze. Też byliśmy pokazywani na Nowych Horyzontach, w sekcji Polish Days i też w tym momencie film jest pokazywany szeroko w różnych kinach studyjnych w całej Polsce. Aha, jeszcze Orły, Łukasz mi podpowiada. Tak, byliśmy kandydatami do nagród filmowych Orły w dwóch kategoriach, najlepszy film i najlepszy dokument, z czego też jesteśmy bardzo dumni. I teraz trwa dystrybucja w różnych kinach. Sami dystrybuujemy film, więc proszę się nie martwić, film Dzień i Noc będzie jeszcze przez jakiś czas krążył po Polsce. A jeśli chodzi o nasze dalsze plany, to mamy też drugi film, który zrobiliśmy w tym samym czasie, co Dzień i Noc. Jest to przepiękny dokument. Właśnie można by powiedzieć, że Dzień i Noc jest zrobiony z potrzeby mojego serca, a właśnie drugi film o tytule Chłopaki jest zrobiony z potrzeby serca Łukasza. Więc może powiedz, Łukasz, o czym jest ten film Chłopaki.
Tak, film Chłopaki to jest nasz drugi tytuł. Film, który powstawał równolegle z Dzień i Noc. Dokument obserwacyjny opowiadający o roku z życia grupy chłopców nastolatków zamkniętych w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na krańcach Polski Wschodniej, Południowo-Wschodniej, na krańcach Podkarpacia w miejscowości Łańcut, z której ja pochodzę, bardzo czuły dokument o życiu 9 chłopców, którzy podczas roku przebywania w tym ośrodku zmieniają się, dorastają w rytm zmieniających się pół roku. Czyli to jest trochę jakby obraz męskości, młodej męskości, finne chłopaki i zbiorowy portret najstarszego pokolenia kobiet z roztocza w filmie Dzień i Noc.
No tak właśnie, będziemy mieć film, taką męską przeciwwagę dla tej kobiecej siły.
Może tak, może to też jest tak zrobione zupełnie nieświadomie, bo to nie było planowane z naszej strony, że Kasia mocno jakby poczuła film Dzień i Noc i mnie tą swoją jakby fascynacją zaraziła, a ja czułem, że skoro po ponad 10 latach pracy ciężkiej i produkcji w różnych krańcach świata wróciliśmy do Polski, poczułem, że ja zrobię coś, co ja czuję. Podjąłem ten temat, poczułem, że trzeba jakby iść za ciosem. Nie wiemy, jak się nasze życie potoczy. Jeżeli jest możliwość pracy i zrobienia czegoś wartościowego, to nie trzeba czekać. I tak też z tym ogniem udało nam się te 2 pełnometrażowe filmy zrobić.
Super, w takim razie czekamy, bo chłopaków w kinach jeszcze zobaczyć nie można.
Chłopaków w kinach jeszcze zobaczyć nie można. Na ten moment szukamy dla niego festiwalowej premiery. Na pewno usłyszycie o chłopakach już niedługo.
Świetnie. Czekamy na chłopaków i zapraszamy na Dzień i Noc. Ten film można zobaczyć dziś i w niedzielę w kinie Bajka. Gorąco Państwu ten film polecam i bardzo dziękuję za rozmowę.